Wszyscy już siedzą, siedzą. Nikt nie stoi. Fajnie. Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z wami, że będę mógł usłużyć wam słowem. Znowu. Nie martwcie się. Przez jakiś czas mnie teraz nie zobaczycie. Otwórzmy Słowo Boże. Ostatnio dużo czytaliśmy, dzisiaj przeczytamy troszeczkę mniej. Otwórzmy Słowo Boże. List Pawła do Rzymian. 13 rozdział i przeczytamy od 1 wersetu do 7. List Pawła do Rzymian, 13 rozdział 1-7, strona 1221. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są od Boga, są ustanowione. Przeto ktoś się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby go właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. A komu cześć? Cześć. Na razie wszystko. Na razie tyle, jeżeli chodzi o czytanie ze słowa. Jeszcze tydzień temu temat ten byłby na czasie. Temat, czyli chrześcijanin a zwierzchność. Był to czas wyborów. Czas, w którym teoretycznie obywatele polscy mieli za zadanie oddać swój głos, mieli swój obowiązek obywatelski, oddać głos na jakiegoś konkretnego kandydata. To, co się działo przez ostatni, no powiedzmy, miesiąc czasu, to był tak naprawdę pokaz mody, bo każdy z kandydatów się prezentował. Jaki on jest wspaniały, jaki on ma wspaniały program, co on dobrego może zrobić. I razem z kandydatami też i te wszystkie ugrupowania, do których ci kandydaci należeli, również prężyły swoje muskuły. Że my jesteśmy świetni, my jesteśmy cudowni, a ci drudzy są słabsi od nas. I tu już nie ma co wyróżniać ugrupowania, bo zarówno jedno, jak i drugie tak samo się zachowywało. Pojawiały się obietnice, jedne mniej realne, a drugie bardziej. Każdy za wszelką cenę próbuje zdobyć głos osoby, nas, ludzi, obywateli polskich, czy tutaj, czy za granicą. Każdy próbuje do siebie przekonać, bo uważają, że oni najlepiej z nas będą sprawować powierzoną funkcję. I to się dzieje przed każdymi wyborami. Przed wyborami teraz mieliśmy parlamentarnymi, niedawno mieliśmy wybory samorządowe do Europarlamentu, czy też wybory prezydenckie. Zawsze jest ta sama historia. Zawsze są te same działania. No właśnie, i jak powinien postępować chrześcijanin? Ostatnio pastor mówił, żebyśmy szli głosować. Czy dobrze mówił, czy niedobrze mówił? Czy powinniśmy? Czy my jako chrześcijanie powinniśmy brać udział w takich publicznych głosowaniach? Czy powinniśmy brać udział w wybieraniu osoby, czy też w takich typowo ziemskich sprawach? I teraz tak, są tacy, co powiedzą, że nie. Argumentując fragmentem z Biblii, w którym Jezus mówił, że on nie jest tego świata. I królestwo nie jest na tej ziemi. Mało tego, Paweł w liście do Filipian także pisał, że jest obywatelem nieba, nie ziemi, nieba. Jak obywatel nieba może brać udział w tym, co się dzieje na ziemi? Może czy nie może? Oho, może. Dobrze, dobrze. Brat Krzysztof dostanie plusa. Cieszę się, że tak uważacie, że może, bo gdybyście uważali inaczej, to przyjmując inne uzasadnienie, to jest wykręcanie Słowa Bożego. Są grupy, między innymi Świadkowie Jehowy, oni nie biorą udziału w głosowaniach. Właśnie oni w taki sposób podchodzą do tej kwestii, że my jesteśmy apolityczni, my nie jesteśmy częścią tego świata, my jesteśmy częścią innego świata, więc my, za to nie, więc my tutaj nie bierzemy w tym udziału. Mało tego, nie tylko Świadkowie Jehowy, ale są też kręgi protestanckie, które też w taki sposób funkcjonują. Wiecie, takie podejście niestety przyniosło wiele złego w historii Kościoła. Bo faktycznie duchowo jesteśmy obywatelami nieba. I tak jak Pan Jezus zaznaczał, mamy być duchowo odłączeni od tego świata. Co to znaczy? Mamy się nie skupiać na tym, co jest na dobrach tego świata, mamy się nie skupiać na tym świecie. Mamy się skupiać na tym, co nas czeka w niebie. Bo to jest nasz cel, cel naszego życia i cel naszego dążenia. I o tym mówił Pan Jezus w swoich naukach i o tym mówili później apostołowie, naśladując swojego mistrza. I o tym my też mówimy. Ale bracia i siostro, czy żyjemy na ziemi? Żyjemy. Czy my tutaj pracujemy? Pracujemy. Czy my korzystamy z nawet powiedzmy z dobrodziejstw tego świata? Korzystamy. Czyli w jakiś sposób tutaj funkcjonujemy. Zostaliśmy tutaj postawieni. I czy to znaczy, że mamy nie brać udziału w kształtowaniu rzeczywistości? Absolutnie. Mamy się koncentrować na Bożych rzeczach, nie na świeckich. Ale mamy też pamiętać o tym, co się dzieje tutaj na ziemi. A za wzorem niech będzie nam Jezus Chrystus, który pomimo, że zwróćmy uwagę, pomimo, że On był Bogiem, to też był człowiekiem, tak jak jednym z nas. On chodził po świecie, nauczał, ale też przestrzegał zasad obowiązujących tutaj w kraju, w którym on żył. Tak jak czytaliśmy, dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, to cło, komu bojaźń, to bojaźń, komu cześć, to cześć. Komu podatek, to podatek. Pamiętacie, jak Jezus wyciągnąwszy monetę z ryby, jeżeli dobrze pamiętam, tak, zapłacił, dał Piotrowi, żeby zapłacił za nich podatek? Pamiętacie? Pamiętacie, jak mówił, jak go faryzeusze próbowali złapać, żeby powiedział, komu mają płacić podatek, czy komu się należy, czy cesarzowi, czy Bogu? To co on napisał? Co, wziął monetę i co? Oddajcie cesarzowi to cesarskie, bo na monecie był podobizna cesarza, a Bogu to co? Boskie. I tu pokazał ich Pan Jezus, w jaki sposób mamy podchodzić do życia. Bogu to co boskie, to co Boże, a cesarzowi to co cesarskie. Czyli ziemskie zasady obowiązują chrześcijan. I to jest pełnia nauki Jezusa Chrystusa. Pomimo, że On sam nie był z tego świata. Czy każdy ma przestrzegać zasad? Tak. To jak możecie się domyślić, odpowiedź jest tylko jedna. Tak. Czy mamy przestrzegać wszystkich zasad obowiązujących na ziemi? Jak myślicie? Nie. Których nie przestrzegamy? Amen, bracie Robercie. Tak jest. Te zasady, które są w jawnym sprzeciwie ze Słowem Bożym, z Bożymi zasadami, nas nie obowiązują. Choćby nie wiadomo, jak ważne to były postanowienia, choćby nie wiem, jak ważne to były zasady, zasady, które są, które nie idą w parze ze Słowem Bożym, które sprzeciwiają się Słowu Bożemu, które są zupełnie inne niż to, co możemy czytać w Słowie Bożym, chrześcijan to nie obowiązuje. I wiadomo, że nie możemy ich przestrzegać. No to okej, mówiliśmy już o pierwszej opcji, czyli o tych, czy chrześcijan powinien głosować, czy nie. Doszliśmy do wniosku, że jednak powinien głosować. I jak chrześcijanin powinien głosować? Mam nadzieję, że was przekonałem, że chrześcijanin powinien głosować. Okej. No, możemy tak jak to w niektórych kościołach bywa, często duchowni sami wskazują, za kim należy oddać głos. Jakoś nie słyszałem ostatnio z kazalnicy, na kogo powinienem oddać głos. Nie wiem, czy pastor zapomniał poinformować cały tutaj kościół, kto powinien być, kto nie. Czy po prostu nikt się odpowiedzi nie zgłosił. Nie, no, w każdym razie. Czy jak pastor mówi, to głosujemy na PiS, to na PiS, czy na KO, czy na KO, czy na SLD, to na SLD. Czy na PSL? O, ktoś jeszcze krzyknął PSL, dobrze. Oczywiście, możemy wziąć to pod uwagę, ale do głosowania powinniśmy podejść indywidualnie. I żeby do tego podejść indywidualnie, potrzeba Bożej mądrości. Potrzeba Bożej rozwagi i potrzeba takiej Bożej... Słowo mi wypadło. No, niech będzie mądrości, okej. Okay. Dlaczego? Bo bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę takiego pierwszego zachwytu. Czyli coś, co wygląda fajnie na początku, a później, a jak się człowiek głębiej w to się zagłębi, to wcale to takie cudowne jednak nie jest. I w taką pułapkę wpadł Lot. Kiedy, w momencie, kiedy się, nie wiem, czy pamiętacie tę historię, kiedy rozdzielał się razem ze swoim wujem Abrahamem, Abraham pozwolił Lotowi wybrać, w którą stronę, pierwszemu, w którą stronę on ma pójść. I wydawało mu się, że to, co Lot wybrał atrakcyjniejszą ziemię. Okazało się, że tak naprawdę ta ziemia, którą wybrał która przypadła tak naprawdę już Abrahamowi, była bardziej atrakcyjna, żyzna, niż to, co wybrał Lot, pomimo, że wyglądała zupełnie inaczej. I tak samo się dzieje podczas naszych wyborów. Przykład, jakiś dobry, konkretny przykład, bo tak najlepiej to obrazować. My jako chrześcijanie ewangeliczni jesteśmy mniejszością w Polsce. Niestety, jesteśmy mniejszością w Polsce. Ja strasznie zazdroszczę Stanom, gdzie tak naprawdę tam chrześcijanie ewangeliczni to są jednak większością i zupełnie inaczej jest traktowane niż w Polsce. No ale okej, my jesteśmy tutaj, chwała Panu za Polskę, bo i niektórym rzeczom w Stanach nie zazdroszczę, cieszę się, że jestem w Polsce, a nie w Stanach. Ale, no i mamy tego, no i mamy... jak wiemy, mniejszości w naszym kraju są różnie traktowane, w zależności od tego od nastrojów społecznych. I czasami lepiej, czasami gorzej, a sami wiemy, że świat duchowy bardzo mocno oddziałuje na świat cielesny. Czyli w zależności od tego, jak tam się, jakie jest tam zgromadzisko szatana i demonów, w jaki sposób on buntuje ludzi, to i tak ludzie później są negatywnie nastawieni do innych. No i mamy przykład. Mamy partię X. Partia, która jest niechętna mniejszością. Partia, która z pozoru wygląda na to, że w momencie, kiedy oni dojdą do władzy, nam się wcale dobrze żyć nie będzie. Mało tego, będziemy mieli problemy. I okej, okay, i na pierwszy rzut oka nie warto oddawać na niego głosu. Mamy drugą partię, partię Y. Partia, która głosi równość, głosi tolerancję, głosi tak naprawdę możliwość, znaczy równość dla wszystkich i taką tolerancję nawet dla mniejszości. I fajnie, no w końcu mamy spokój, w końcu będzie spokojnie. I to jest to pierwsze wrażenie. Zgłębiamy się dalej. Mamy partię X, okej. Okay. Nie jest niechętna mniejszością, jest niechętna pewnym, jest bardzo konserwatywna, jest niechętna różnym, jakby to ładnie powiedzieć, nowością. Ale jak wgłębiając się dalej w drugą partię, czyli tą partię taką otwartą, widzimy, że ta tolerancja to nie obejmuje tylko i wyłącznie chrześcijan ewangelicznych, to obejmuje wszystko. To obejmuje wszystkie rzeczy, w którym świat teraz promuje i co świat daje. I wybierając tą partię Y, z jednej strony zaczyna nam się tolerancja, ale z drugiej strony ta tolerancja się kończy. Bo jak inne rzeczy, na inne rzeczy będzie tolerancja, to z automatu przestaje być tolerancja na Słowo Boże. Mam nadzieję, że nie zamotałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście przykład, że i tutaj jest potrzebna mądrość Boża. Tu jest potrzebne dużo modlitwy, żeby Pan Bóg pewne rzeczy pokazał. Żeby nie nastawiać się negatywnie, bo zauważyłem, że niektórzy bardzo mocno się nastawiają negatywnie, albo do jednej, albo do drugiej, bez głębokiej analizy. A tej analizy nie można zrobić bez namaszczenia i bez Ducha Świętego. Bo wtedy Duch Święty pokazuje, na co trzeba zwrócić uwagę. I co z tego, że coś wygląda fajnie z zewnątrz, jak w środku będzie zgniłe i przyniesie zgniłe owoce. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, dlatego że to też od nas, jak my będziemy do tego podchodzić, to jest ważne w naszym funkcjonowaniu, w naszym codziennym funkcjonowaniu. No i dobra, wybory się kończą, wygrywa partia X albo partia Y i co robimy dalej? Fajnie jest, jeżeli wygrywają ci, którym kibicujemy, na których oddaliśmy głos. Co się dzieje, jeżeli wygrywa ktoś inny? Co robimy dalej? Protestujemy? Jako protestanci, no to powinniśmy się tego. Brat Krzysztof kiwa głową, okej. Protestujemy jako protestanci. No, nazwa zobowiązuje. Wychodzimy na ulicę, strajkujemy, wyrażamy swoje niezadowolenie, żądając zmian. Tak? Nie. O, pastor krzyczy, że jednak nie. No to już jest... Okej. Dobrze, pastor krzyczy, bo tego nas uczy Słowo Boże. Tak jak czytaliśmy, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy przeciwstawiają się, sami na siebie potępienie ściągają. Przyznam wam się szczerze, bracia i siostry, do czegoś. Do tej, tak naprawdę do dnia wczorajszego nie mogłem zrozumieć tego fragmentu. Dla mnie to było niepojęte, jak mam być podporządkowani władzom zwierzchnim, które władze są ewidentnie antychrześcijańskie. I nie trafiało to do mnie. Są takie ruchy, które skutecznie tępią wszelką duchowość. Już ja nie mówię o chrześcijaństwie, ja mówię o wszelkiej duchowości. Jak mam być im podlegli? Nie mogłem tego zrozumieć. I drugie pytanie, gdzie był wtedy Bóg, kiedy było głosowanie? Gdzie był wtedy Bóg, kiedy następowały przewroty? Kiedy rządy upadały, a wchodziły te, pod którymi żyło się dużo gorzej? I Pan Bóg mi pokazał, gdzie on był. Był tam, gdzie być powinien. Czy był obecny przy tym wszystkim? Mam być tak jak Jezus Chrystus. I to jest prosta odpowiedź. Zobaczcie, w jakim miejscu żył Jezus Chrystus. W jakim kraju żył Jezus Chrystus? Jezus Chrystus żył w kraju, który czcił różnych bogów, bo tereny ówczesnego Izraela podlegały pod cesarstwo rzymskie. Czy Pan Jezus z tego powodu nawoływał do strajków? Czy się sprzeciwiał rządom tamtejszych? Pomimo, że władcami byli bałwochwalcy, to czy Pan Jezus buntował swoich wyznawców przeciwko nim? Czy on buntował, czy kogokolwiek buntował przeciwko władzy cesarza? Absolutnie. Mało tego, przestrzegał, o tym wcześniej mówiliśmy, przestrzegał zasad przez nich nawet ustalonych. Tych zasad, które nie gryzły się z zasadami Słowa Bożego, które nie były sprzeczne. Innym fajnym przykładem jest Daniel, Miszael, Ananiasz, Azariasz i ta czwórka Hebrajczyków, którzy zostali porwani przez króla Nebukadnesora i służyli mu na jego dworze. Zwróćmy uwagę na ich zachowanie. Byli podporządkowani Nebukadnerasowi. No właśnie. Przez co w pewnym momencie sami stali się zarządcami. Nikt nie staje się zarządcą, jeżeli nie wykonuje i nie przestrzega wszelkich zasad obowiązujących w danym miejscu. A oni się stali. Ale wtedy, kiedy Nebukadnezar kazał im zrobić coś, co było sprzeciwne ze słowem Boga, czyli oddać pokłon, zwłaszcza tej trójcy, Miszaelowi, Ananiaszowi, Azariaszowi, kiedy mieli oddać ten pokłon, czy oni to zrobili? Nie. Nie zrobili tego. Przeciwstawili się. I wspaniale, Pan Bóg ich przez to przeprowadził. I wiemy już, gdzie był wtedy Bóg. Był razem z nimi. Mało tego, to Bóg dopuścił najazd Nebukadnesora i niewolę Izraela. To nie było przypadkowe. Niestety, Izrael tak mocno się sprzeniewierzył, że to była ich, że to była jego kara. Tak samo jest w czasach dzisiejszych. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, że w niektórych częściach świata ciężko jest przestrzegać Bożych zasad, że one stoją w takim przeciwnym stosunku do państwowych zasad, że ludzie za to giną. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dlaczego. Dlaczego oni muszą, dlaczego te narody cierpią? Może dlatego, że wcześniej zgrzeszyli. A może tylko dzięki temu te osoby mogły tam zyskać zbawienie. Czasami jest tak, i to jest akurat niepolityczne, co ja powiem, że ludzie, jak mają ucisk, są bliżej Boga, aniżeli ci, którzy mają pełną wolność. Kiedyś to jest historia. Historia o kilku bodajże Rosjanach, którzy byli prześladowani w swoim kraju za to, że byli gorliwymi wyznawcami Chrystusa. I oni się bardzo długi czas opierali, byli więzieni, byli torturowani i wiary swej się nie wyrzekli. Chrystusa się nie wyrzekli. Jedna z misji chrześcijańskich, amerykańska misja chrześcijańska, postanowiła im pomóc i udało im się ich wyciągnąć z Rosji czy ze Związku Radzieckiego jeszcze. I zaprosili ich do siebie. Dostali wszystko. Dostali dom, dostali nowe życie. I to nowe życie sprawiło, że oni odeszli od Boga. Jak byli w ucisku, trwali przy Bogu. Jak dostali wolność, niestety z tej wolności nie skorzystali, bo poszli w cielesność. Bóg nad wszystkim czuwa. I to jest odpowiedź, która mnie tyle lat nurtowało. Gdzie Bóg był przy tych wszystkich dziwnych sprawach? Bóg był tam, gdzie powinien. Czym jest posłuszeństwo wobec władz? Jest swojego rodzaju uległością. A czym jest uległość? Czyli poddanie się. Zobaczmy, jak Słowo Boże traktuje uległość. Jak często czytamy o uległości w Słowie Bożym? Uległość w stosunku do Boga, do ludzi. Ostatnio mówiliśmy o uległości też z rządu mężów. Naprawdę jest bardzo dużo przykładów uległości w Słowie Bożym. Jak czytacie, sami widzicie. Są przykłady pozytywne, są też przykłady negatywne, jak uległość w stosunku do grzechu. Czy też poddanie się dla tego świata. My oczywiście będziemy mówić o tych tylko pozytywnych sprawach. Czym się charakteryzuje człowiek uległy? Tym, że podporządkowuje się komuś innemu. I dzięki temu, że on się podporządkowuje, to nie on jest na pierwszym miejscu. To nie on jest najważniejszy. Bo jeżeli jesteś uległy Bogu, to nie ty jesteś najważniejszy, ale Bóg. A uległość jest podstawą pokory. Nie da się być pokornym, jeżeli nie jesteś uległym. Nie jesteś uległy? Nie możesz podobać się Bogu. I to trzeba pamiętać, bracia i siostry. Uległość to też umiejętność przyjmowania doświadczeń. Niestety, nie każdy to potrafi. Przykład. Jeszcze jeden przykład. Postaram się krótki, dosyć jasny. Jest firma. Coś poszło nie tak. Firma, niestety, ale... czy splajtowała, czy trzeba było zamknąć. I w pewnym momencie, kiedy człowiek stał się, był panem samego siebie, kiedy był kimś, mentalnie spada w tej hierarchii nawet społecznej na sam dół. I mało tego, staje się zależny od innych. I niektórzy nie są w stanie tego zmienić. Nie są w stanie się do tego przystosować. Niestety, ale duma i honor im na to nie pozwala. A to jest przykład, bardzo często to jest przykład wtedy, kiedy Bóg próbuje człowieka w jakiś sposób wyszlifować. Tak jak Bóg mnie kiedyś szlifował, kiedy musiałem pracować w restauracji, gdzie uważam, że to jest praca poniżej moich ambicji, mojego wykształcenia, w ogóle mojego ja. I Bóg mnie musiał złamać właśnie w taki sposób, żebym ja się ukorzył i upokorzył. Mówię, okej, Panie, Twoja wola. Już mi nie zależy na ambicjach. Już mi nie zależy na tym, co jest ziemskie. Chcę być dobrym mężem, chcę być dobrym ojcem, chcę Ci służyć w Kościele. I dopiero jak to powiedziałem, dopiero jak w tą stronę poszedłem, to Bóg otworzył inne drzwi. W momencie, kiedy trwałem, że ja mam być taki, a nie inny, wszystkie drzwi były pozamykane. Niestety, nie każdy jest w stanie to przejść. Wiele osób odwraca się. Skoro Boże, Ty mi nie dałeś, ja jestem przy Tobie, a Ty mi nie pobłogosławiłeś, nie pomogłeś mi w trudnej chwili, znaczy, że Ciebie nie ma. A to jest nieprawda. Bóg jest. Bóg jest i to, co wiele, ja chyba będę to cały czas powtarzał, bo to jest bardzo ważne, Bóg nigdy nie daje doświadczeń większych, niż jesteśmy w stanie znieść. Jedni są w stanie znieść większe, drugi mniejsze. Nie ma możliwości, żeby Bóg nam dał większe doświadczenia niż to, co jesteśmy w stanie znieść. Jest to postawa honorowa. Niestety postawa honorowa nie zawsze idzie w parze z posłuszeństwem Bogu. 1 Piotra 5,5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I Psalm 147, 6 werset. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. I to jest, bracia i siostry, tak w skrócie odnośnie, bo o pokorze to można mówić naprawdę nawet w niedzielę całą godzinę. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć pewną zależność uległości w stosunku do pokory. I co jeszcze czytaliśmy dzisiaj na początku, czyli to, że mamy dobrze postępować. Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pociechę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, a jeśli czyni źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Dlaczego mamy czynić dobrze? Bo ten, co czyni dobrze, bo ten, co dobrze postępuje, Jezusa godnie reprezentuje. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Dlaczego dobre uczynki są ważne? O uczynkach mówił Jakub. W liście Jakuba. Wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Ja wiem, że niektórzy na świecie zmieniają i zamiast zbawienie z łaski, oni traktują, że zbawienie z uczynków, czyli zbawienie z zakonu. To nie jest tak. Zbawienie mamy z łaski, ale uczynkami sprawujemy nasze zbawienie. Wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Nasze dobre uczynki to jest właśnie to, pokazywanie innym nauki Chrystusowej. To jest tak naprawdę wiedza teoretyczna pokazywana praktycznie. Czyli to, o czym nas nauczał Jezus Chrystus, przekazywane w takiej życiowej formie. Bo jesteśmy świadectwem dla innych. Ludzie często oceniają, powiedzmy ugrupowania, kościoły na podstawie członków. Jeżeli są tacy, a nie inni przedstawiciele, to tak samo cała społeczność jest oceniana. I to się nie dotyczy tylko naszych społeczności kościelnych, to się dotyczy społeczności grupowych, tak życiowych. Jeżeli są jakieś stowarzyszenia, jeżeli mamy przedstawicieli, którzy są tacy, a nie inni, to wszystko rzutuje na postrzeganie stowarzyszenia. Jeżeli jest grupa osób, jakieś kółko, a członkowie kółka są tacy, a nie inni, to właśnie pomimo, że kilku jest tylko takich, to dalej rzutuje na spostrzeganie tej grupy. I tak samo się dzieje w Kościele. Jeżeli jesteśmy tacy, a nie inni, a mówimy co innego, no to jak ludzie mają nas szanować, jak ludzie mają szukać takiego Boga? Bo dla nich to będzie fałsz. I Bóg, o którym mówimy, to jest fałsz. Bo mówimy jedno, robimy co innego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bardzo często jest. To jest grupa osób, która chodzi do kościoła i w kościele się zachowują wspaniale, a tylko wystarczy, że opuszczą progi kościoła, już się nagle mowa ich się zmienia, zachowanie ich się zmienia, a potrafią być w kościele na pierwszych ławkach. Potrafią chodzić, często to się dotyczy też starszych osób. Nie wiem, dlaczego takie zachowanie. No i to ludzi zraża. I to ludzi zraża do kościoła. Już teraz mówię o kościele katolickim. Niestety. To ludzi zraża, bo później widzą zachowanie. Ale tak samo, ale to się tyczy też nas. Jakim jesteśmy świadectwem, no tak ludzie oceniają naszą społeczność. Jeżeli my nie jesteśmy dobrym świadectwem, no to ludzie nie będą szukali Boga, którego my znaleźliśmy. Znaczy Bóg nas znalazł. Po prostu. My musimy postępować dobrze, bo po pierwsze chcemy się Bogu podobać. To jest najważniejsze. Bez dobrych uczynków no, nie możemy się Bogu podobać. I mamy się od tego świata różnić. Bo jeżeli nie będziemy się od tego świata różnić w zachowaniu, no to niedobrze będzie z nami. Posłuszeństwo, zwierzchności to też posłuszeństwo swoim pracodawcom. Posłuszeństwo czy w pracy, czy w, no nie wiem, czy właścicielowi, czy zwierzchnikowi. Tytusa 2 i 9. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowuje całkowitej niezawodnej wierności, aby we wszystkim być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Zachowanie w stosunku do przełożonych jest ozdobą nauki Zbawiciela. Pamiętajmy o tym. To, co czytaliśmy. Zachowanie w stosunku do przełożonych jest ozdobą nauki do Zbawiciela. Jeżeli z jakiegoś powodu ta osoba nawet nie zasługuje na Twój szacunek i nie zasługuje na takie zachowanie, to Twoim chrześcijańskim obowiązkiem dalej się do niego dobrze zachowywać. Jeżeli źle Ci, jeżeli nie możesz wytrzymać, to chyba czas na zmianę środowiska. Pan przy modlitwie, przy takim trwaniu przy Bogu, Bóg pokazuje i Bóg pewne drzwi otwiera, a pewne drzwi zamyka, bo Bóg chce, żebyśmy nam się też dobrze żyło. A co się dzieje, jeżeli mamy problemy? Mamy się modlić. Mamy się modlić. Co się dzieje, jeżeli zostaje wybrana grupa, która nie była naszym faworytem, na którą my nie głosowaliśmy? Co mamy z nimi robić? Mamy ich przeklinać? Mamy się za nich modlić? Przede wszystkim, pierwszy list do Tymoteusza 2:1-2:2. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Mamy się modlić. Mamy się modlić za rządzących, mamy się modlić za władców, mamy się modlić za szefów, mamy ich błogosławić. Nawet jeżeli oni są różni, powiedzmy tak, mamy ich błogosławić. Nie jest łatwo błogosławić kogoś, kto ci źle życzy. Nie jest łatwo błogosławić kogoś, kto jest do ciebie negatywnie nastawiony. Nie jest łatwo modlić się o tych, co mają zupełnie inne zdanie niż ty. Ale przypominam, że Bóg wielokrotnie dla swojej chwały używał osoby niewierzące. I kto wie, może te osoby, które zostały ci postawione, czy zostały postawione w naszym kraju, czy tobie, personalnie na twojej drodze życia. Z jednej strony są nieprzychylne do ciebie, ale kto wie, ale może one będą w pewnym momencie dla ciebie błogosławieństwem z jakiegoś powodu. Dlatego masz się o nie modlić. My mamy się o nich modlić. Mamy się modlić o rządzących, o mądrość. O mądrość Bożą. Żeby to Bóg dotykał, żeby to Bóg prowadził, żeby to Bóg namaszczał. Mamy się modlić o naszych przełożonych, żeby Bóg ich zmieniał, ale też, żeby Bóg obdarzał mądrością. I to jest to podporządkowanie się zwierzchności. To jest ta uległość. Bo w momencie, kiedy my się nie modlimy, tylko ich przeklinamy, to wtedy znowu górę bierze ja, czyli moje opinie, moja wola. A Słowo Boże mówi co innego. Słowo Boże mówi, że mamy błogosławić, mamy się modlić, mamy wołać. Dlatego my też co jakiś czas wołamy o rządzących, nieważne z którego są ugrupowania, bo to jest Boża powinność. Mamy też wołać się o wszystkich naszych zwierzchników. W każdym miejscu, w którym się znajdujemy. I to chciałbym wam, bracia i siostry, przekazać. Amen.